Szlachetne zdrowie.
Pan doktor Witold Mazur, kardiolog i kardiochirurg, jest dziś gościem programu Szlachetne zdrowie. Mówimy o migotaniu przedsionków. Panie doktorze, trafiliśmy do lekarza. Pierwsze badanie to oczywiście EKG, którego zapis pokazuje nierównomiernie bicie serca. I co dalej?
Oczywiście pod warunkiem, że mamy to szczęście w nieszczęściu, że trafiliśmy w okres wtedy, kiedy serce nam nierówno bije, bo pierwszy okres migotania przedsionków czasem to jest faza, nie czasem, a bardzo często jest faza tak zwana niema, czyli pacjent czuje, że serce mu nierówno bije, a nim przyjdzie do lekarza, to serce samo wraca do właściwego rytmu. I to jest taka bardzo niebezpieczna faza, bo pacjent coś czuje. Pan doktor mówi, proszę pana, czy proszę panią, pani EKG jest w porządku. No i nie wdrażamy żadnego leczenia. Dopiero kiedy my mamy potwierdzenie migotania przedsionków na EKG, czyli my złapiemy tak naprawdę na gorącym uczynku to EKG, wtedy kiedy to jest, zrobimy EKG, to mamy potwierdzenie. Więc czasem pacjent może mieć migotanie przedsionków napadowe, które jest, kiedy my go nie badamy, a nie ma, kiedy my próbujemy go znaleźć.
To i może to jest warto jest mieć jakieś zapisy, nie wiem, zegarka, z własnego ciśnienia mierzy.
No, trzeba dociekać, trzeba chociażby wykonać holtera EKG. To jest takie 24-godzinne monitorowanie EKG i wtedy można znaleźć dopiero potwierdzenie na EKG, bądź też na holterze EKG, czyli na zapisie EKG, jeżeli mamy migotanie przedsionków, to my jesteśmy wtedy zobligowani do włączenia leczenia. I to leczenie ma dwa główne zadania związane również z powikłaniami, do których prowadzi migotanie przedsionku. Czyli pierwsza rzecz to jest zapobieganie niewydolności krążenia, czyli stosujemy takie leki kardiologiczne, które po pierwsze będą umiarawiać serce. To się nazywa umiarowienie, to jest kardiowersja. Kardiowersja może być kardiowersja, czyli przywrócenie prawidłowego rytmu. Może to być farmakologiczne, czyli przy pomocy tabletek, albo może być elektryczne, czyli przy pomocy kardiowersji elektrycznej. To są takie prądy i elektrody, które się stosuje w szpitalu. Czyli pierwsza rzecz to próbujemy przywrócić prawidłowy rytm serca. Po drugie, dajemy leki takie, żeby utrzymać ten rytm, bo niestety migotanie przedsionków to jest choroba przewlekła, wlecze się za nami.
Nie da się jej wyleczyć, trzeba ją zaleczyć.
Tak? Dokładnie, to jest jedna rzecz. Oczywiście mamy takie zabiegi coraz częściej wykonywane, które nazywają się ablacją. Nie będziemy się chyba na ten temat tutaj na antenie rozwijać.
Bo to już inna
procedura, moglibyśmy o tym rozmawiać. W każdym razie mamy też metody zabiegowe. One mają około 60-70% skuteczności, więc to daje nam nadzieję, że bardziej odsuniemy to migotanie przedsionku, ono nie będzie nawracać. Więc tak, pierwsza rzecz to nie chcemy, żeby było to migotanie, żeby to serce równo pracowało, a po drugie musimy zapobiegać, żeby powstały powikłania właśnie zakrzepowo-zatorowe w postaci chociażby udaru mózgu, więc powinniśmy pacjentowi przy rozpoznaniu migotania przedsionków włączyć leczenie przeciwkrzepliwe i od razu prostuję, że nie jest to leczenie rozrzedzające krewy, bo my nie lejemy wody i można sobie sprawdzić na morfologii, że ta krew nie jest rozrzedzona, tylko ona mniej krzepnie. I te leki przeciwkrzepliwe tak naprawdę nic z sercem wspólnego nie mają. One mają wpływ na krzepnięcie krwi, czyli jeżeli są zmienione warunki tłoczenia krwi przez serce, bo nierówno jest tłoczone, bo przedsionki nie tłoczą, to normalna krew, czyli to nie jest powód, że my mamy za gęstą krew, tylko my mamy normalną krew. Tylko ona nie jest normalnie tłoczona przez serce. Jest spowolniony przepływ przez przedsionków i to tak jak w zakolu rzeki, po prostu przy ściance może wykrzepić i powstać skrzeplina, oderwać się, popłynąć do mózgu i zrobić korek i udar mózgu. Więc my wpływamy na krew, żeby normalnie krzepnąca krew mniej krzepła, czyli w tych warunkach zmienionych, żeby nie powstała skrzeplina.
Rozmawiam z różnymi osobami, które cierpią na migotanie przedsionków i te procedury są bardzo różne. Są tacy pacjenci, którzy po prostu dostają codziennie do zażywania tabletki przeciwkrzepliwe, a są tacy, którzy muszą na przykład raz na tydzień badać krew i dostają wtedy jakieś zastrzyki. Jak to jest? Czy nie ma jednego sposobu działania na migotanie przedsionków?
Generalną zasadą jest zmniejszenie krzepnięcia krwi. Sposoby są farmakologiczne, jeśli chodzi o leki i sposób podania przynajmniej dwa. No, nie mówię o heparynie dożylnym, bo to jest już zarezerwowane chociażby dla szpitalnego, ale mówię dla takiego leczenia ambulatoryjnego. To są leczenie tabletkami, gdzie przyjmujemy tabletki i to są takie zastrzyki, jak to się popularnie mówi, w brzuch przeciwkrzepliwe. Podobne do tego, co się bierze chociażby przy złamaniu nogi, żeby nie było zakrzepicy. Co prawda są to troszeczkę inne dawki, ale chodzi o sposób podania. Więc mamy zastrzyki i mamy tabletki. Jeśli chodzi o tabletki, to my mamy tabletki, leczenie tabletkami, które są starszej generacji. To są antywitaminy K produkowanych z... Witamina K jest potrzebna do produkcji składników krzepnięcia w wątrobie i my hamujemy. I to jest ta starsza generacja leków, gdzie tutaj te leki, każdy z nich inaczej działa na każdego pacjenta. To troszeczkę śmiejemy się jak z alkoholem, że jeden wypije troszeczkę, drugi wypije więcej. Więc my dawkę tego leku dobieramy do tego, jak pacjent na niego reaguje i do tego, do oceny skuteczności leczenia, potrzebujemy wskaźnika INR. To jest taki wskaźnik, który mówi tak, jesteśmy w dobrym miejscu, ta krew mniej krzepnie i jest w porządku. I dlatego są potrzebne pobrania krzepliwości krwi właśnie na ten wskaźnik INR, do którego będziemy regulować dawkę leku dla danego pacjenta. To jest taka tak zwana starsza generacja leków i są leki nowszej generacji. To są leki, które działają w innym miejscu i je już przyjmujemy w zależności od wieku pacjenta, w zależności od wydolności nerek, bez kontroli już krzepnięcia krwi, czyli je przyjmujemy, jak to się mówi, tak jak normalne leki, czyli tam dwa razy dziennie, raz dziennie, no i w zależności od dawki. Także tutaj mamy leczenie zastrzykami, leczenie tabletkami. Jeśli chodzi o leczenie tabletkami, no to są te starszej generacji. One nie mogą być stosowane, jeżeli mamy sztuczną zestawkę i zwężenie zestawki mitralnej. Mówię o nowych lekach, wtedy zostają te stare leki. W pozostałych przypadkach te nowsze leki bez oznaczania krzepnięcia krwi się stosuje.
No dobrze, wydawałoby się, że na tym moglibyśmy zakończyć, gdyby nie fakt, że nie zawsze leczenie przeciwkrzepliwe migotania przedsionków kończy się dobrze. Zdarza się, że owszem, ustrzeżemy pacjenta przed udarem niedokrwiennym, ale, przepraszam za kolokwializm, zafundujemy mu udar krwotoczny.
Stosując leki przeciwkrzepliwe, bierzemy to wszystko pod uwagę i powinniśmy brać. Bo tak jak leczenie, może inaczej, wróćmy do układu krzepnięcia. Układ krzepnięcia zapobiega, żeby w naszym układzie krzepnięcia nic złego się nie działo. Po pierwsze, jeżeli się skaleczymy, to ten układ krzepnięcia nam jest potrzebny, żebyśmy się nie wykrwawili chociażby z małej ranki na śmierć. Ale gdyby tylko był układ krzepnięcia, no to w zasadzie każda ranka i każda kaskada krzepnięcia, która się wyzwoli, wykrzepiłaby nam całą krew w organizmie i też byśmy zginęli.
Dlatego czyli trzeba złoty środek znaleźć.
O właśnie, mamy taką huśtawkę, bo z drugiej strony mamy układ fibrynolizy, czyli taki układ rozpuszczający skrzeplinę. I to jest po to, że jeżeli już chociażby tą ranę wspomnianą wcześniej mamy zalepioną, to od środka naczynia już powstaje proces fibrynolizy, czyli rozpuszczenia tego skrzepu. No dobra, dobra, ale my musimy dalej transportować krew. Więc jeden i drugi układ jest potrzebny. I my, włączając lek przeciwkrzepliwy, mamy świadomość, że tą huśtawkę przechylamy na korzyść niekrzepnięcia krwi. Dlatego niestety w wypadku skaleczenia będzie większe krwawienie. Jeżeli będzie uderzenie, będzie większy siniak. Te leki same z sobie niestety sprzyjają większej tendencji do krwawień, dlatego nie stosujemy je bez powodu. To nie można powiedzieć, że wiesz co, wydaje mi się, że masz migotanie przedsionków, to sobie weź to zażyj. Nie, my wiemy, że jest to poważny lek na poważną chorobę i że jest to broń obosieczna, dlatego musimy znaleźć się gdzieś po środku. Bo z drugiej strony też nie możemy pacjenta zostawić, no trudno, no nie dam panu tego leku, bo będzie pan krwawił. Do tego są specjalne skale oceniające ryzyko chociażby wystąpienia powikłania zakrzepowego. Dlatego nie wszyscy pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków, zwykle młodzi, którzy nie mają i nie mają później tych migotań, mogą zostawić te leki. Niektórzy pacjenci, którzy są starsi, mają inne obciążenia, cukrzycę, nadciśnienie, mimo tego, że w danej chwili nie będą mieli migotania przedsionków, powinni do końca życia to leczenie stosować. A z kolei z drugiej strony mamy takie skale, które mówią o ryzyku krwawienia. gdzie nam pokazują, że powinniśmy zmniejszyć dawkę leku albo wybrać inny lek po to, żeby jednak popatrzeć na tą drugą stronę, żeby nie było ryzyka krwawienia. Więc my o tym wszystkim wiemy. Czasami, szanowni państwo, nie ma dobrego wyboru. Bo mamy chociażby pacjenta, który z jednej strony ma migotanie przeciągłe, a z drugiej strony ma chorobę wrzodową żołądka krwawiącą. No i oczywiście my zatrzymujemy leczenie przeciwkrzepliwe, żeby się ten człowiek z tego wrzodu krwającego nie wykrwawił. Chociaż ten wrzód nie jest spowodowany przez ten lek przeciwkrzepliwy. A z drugiej strony my wiemy, że no, grozi mu udar mózgu. I no, to są takie ciężkie decyzje terapeutyczne. Ciężkie również dla pacjentów i czasami no, jesteśmy gdzieś musimy stanąć po środku, więc to jest dosyć trudne.
Ale panie doktorze, pozwoli pan, że wpadnę w słowo i zapytam. Rozumiem, że po udarze niedokrwiennym leczenie przeciwkrzepliwe jest takie samo. A jak postępować po udarze krwotocznym w sytuacji migotania przesiąków? Zrezygnować z tego leku? Zmienić go? Zmniejszyć dawkę?
Udar krwotoczny bardzo często jest też wynikiem udaru jako takiego, więc udar krwotoczny też może być wynikiem migotania przedsionków. Więc na pewno staramy się dobrać lek taki, który działa w obrębie tej samej grupy, a mniej ma tych powikłań. No, tu nie ma dobrego rozwiązania. To nie jest tak, że stosuje się gorszy lek, jak ktoś będzie miał udar krwotoczny, to damy mu troszeczkę lepszy,
bardziej
albo
bezpieczny.
Inny, bardziej bezpieczny. My możemy wtedy zmniejszyć dawkę chociażby. Chociaż pierwotnie, według tych parametrów, które żeśmy analizowali na początku, no to nie było tego, ale wchodzi nam w skalę, że tak, był udar krwotoczny, albo było poważne krwawienie. Dla osób, które mają w ogóle, no mieliśmy taką anomalię naczyniową u pacjenta, który krwawił z przewodu pokarmowego, po prostu wrodzoną, a miał migotanie przedsionków, no to zakłada się specjalny taki korek do łóżka lewego przedsionka, gdzie można w ogóle z tego leczenia wtedy zrezygnować, bo w łóżku lewego przedsionka jest najwięcej tych skrzepień, które powodują, więc no, stara się znaleźć dla każdego pacjenta najbardziej optymalne leczenie. To jest trudne, naprawdę.
Ale jeżeli nie zgłosimy się do lekarza, jeżeli nie spróbujemy leczenia, to bez leczenia nie mamy dobrych prognoz. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor, i dużo zdrowia życzę państwu słuchającym.
To życzenie zdrowia jest zawsze potrzebne. Pan doktor Witold Mazur, kardiolog i kardiochirurg, był dziś gościem magazynu Szlachetne Zdrowie.